Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, cieszę się bardzo, że mogę po raz kolejny zwiastować wam dobrą nowinę o tym, jak Bóg jest dobry, jak bardzo was kocha, jak bardzo jest za wami w tej walce z mocami ciemności, którą doświadczamy na co dzień, absolutnie. Przyjechałem tego roku do was, aby poprowadzić forum charyzmatyczne na temat nieprawdopodobnej roli Matki Bożej danej nam w tych czasach z całą wszechmocą Boga, by czynić cuda w naszych rodzinach. Jeżdżę po całym świecie, patrzę na to, co się dzieje w tej chwili, jestem zdumiony mocą Maryi, która działa u ludzi, którzy, jak dzisiaj czytamy w drugim czytaniu, są bardzo prości, są często ubodzy, są słabi, nie mają przebicia, są pogardzani, lekceważeni przez innych, ale wtedy szczególnie również są wybrani przez niebo. I są świadkami ponadnaturalnej ochrony, gdzie sam Bóg wstawia się za nimi, ich broni. Kochani, zastanawiałem się kiedyś, czy jest w Piśmie Świętym miejsce, w którym Bóg pokazuje, że każdą modlitwę, którą zaniesiemy do Niego, On wysłucha. I wyobraźcie sobie, że jest takie miejsce w Piśmie Świętym, gdzie Bóg mówi, że taką modlitwę w taki sposób wykonaną zawsze wysłucha. I to jest miejsce w Księdze Wyjścia, 25 rozdział, kiedy Bóg rozmawia z Mojżeszem, swoim największym prorokiem, i mówi mu tak: Mojżeszu, teraz pokażę ci wzór namiotu spotkania, w którym będę chciał z tobą rozmawiać i w którym będziesz przekazywał mi wszystkie prośby całego ludu izraelskiego i będę je wysłuchiwał. I Mojżesz widzi dokładnie, jak wygląda ten namiot spotkania, odwzorowuje go na ziemi, rozkłada, buduje ten namiot w obozie izraelskim i przychodzi na spotkanie z Bogiem. Kiedy Mojżesz wchodzi do namiotu, wszyscy wychodzą ze swoich namiotów, cały Izrael, i w tym czasie trwa na modlitwie w oczekiwaniu, aż Mojżesz skończy modlitwę z Bogiem i wyjdzie z namiotu. Bardzo ciekawe jest to, że Bóg powiedział, iż w tym namiocie ma być najświętszy przedmiot Izraela, czyli Arka Przymierza. Mówi tak Mojżeszowi: będę wysłuchiwał wszystkich twoich próśb i całego Izraela, jeśli będziesz modlił się przy Arce Przymierza, najświętszym przedmiocie Izraela. Co było w Arce, że ona była tak święta? W Arce były trzy rzeczy. Laska arcykapłana Aarona, 10 Bożych przykazań, które Mojżesz otrzymał na górze Synaj, i manna, którą zbierali Izraelici, kiedy byli na pustyni, kiedy nie mieli co jeść. To było w Arce. I to był najświętszy przedmiot Izraela. I rzeczywiście było tak, że Mojżesz, kiedy wchodził do namiotu spotkania i modlił się przy Arce, otrzymywał wszystko, o cokolwiek Boga poprosił. I cały naród izraelski był świadkiem nieprawdopodobnych błogosławieństw, kiedy Arka była w namiocie izraelskim. Wygrywali każdą bitwę, każdą wojnę. Do tego stopnia, że nawet kiedy przyniesiono Arkę Przymierza na pole bitwy, to Izraelici nie wykonywali żadnego uderzenia mieczem, nie wysyłali żadnej strzały, nie robili nic, byli świadkami nieprawdopodobnych wydarzeń, gdzie w sferze ponadnaturalnej aniołowie z nieba zstępowali i po prostu powodowali, że wrogie armie wytłukły się nawzajem. Izraelici tylko uwielbiali Boga i patrzyli, co się dzieje. Tylko dlatego, że Arka Przymierza była z nimi. I tak działo się do momentu, w którym Izraelici popełnili straszny błąd. Mianowicie zaczęli się oswajać z tą świętością, która była w ich obozie, i zaczęli grzeszyć. Zaczęli robić rzeczy, które były nawet gorsze niż u pogańskich narodów. Zaczęli popełniać grzechy, zdradzać Boga, wychodzić przeciwko przykazaniom Bożym, wchodzić w zdradę, w niewierność prawu Bożemu, do tego stopnia, że nie różnili się niczym od krajów pogańskich. Mając taką świadomość, że i tak pójdę w sobotę do synagogi, pójdę przed namiot spotkania i po prostu będę miał złożone rączki pobożnie i Bóg i tak będzie mnie wysłuchiwał. I tak będzie błogosławił. Kochani, to jest zdumiewające, że każdy z nas może popełnić ten sam błąd. Możemy przyzwyczaić się do tego, że Bóg nas kocha, że Bóg jest miłosierny, że Bóg nam błogosławi i robić swoje najgorsze rzeczy od poniedziałku do soboty, a w niedzielę przychodzimy do kościoła, składamy pobożnie rączki, robimy pobożną twarz i myślimy, że Bóg da się nabrać. Bo przecież byłem na mszy świętej, to co On ode mnie chce? Przecież zmówiłem pacierz, to nie powinien mieć do mnie jakichś pretensji. Kochani, Bóg widząc coś takiego w Izraelu, w pewnym momencie powiedział, nie, tak nie może dalej być. I Izraelici zaczęli przegrywać bitwę za bitwą, wojnę za wojną, aż w końcu dostali się do najbardziej niszczącej ich niewoli babilońskiej. Na wiele set lat. W ostatniej chwili, przed najazdem Babilończyków, którzy zdobywali po prostu całe ówczesne tereny, podbijali wrogę armię, podbili również Izrael, kapłanom izraelskim udało się ukryć arkę w niedostępnych górach, żeby nie wpadła w ręce barbarzyńców. Izrael, kiedy dostał się do niewoli, zaczął powoli, z pokolenia na pokolenie, rozumieć, że ta kara jest skutkiem ich grzechów. Różnych grzechów, które popełniali, a szczególnie grzechów świętokradztwa. Czyli grzechów, które powodują, że jeśli ja robię praktyki pobożnościowe, przyjdę do synagogi, złożę ofiarę Bogu, to jest odfajkowana moja relacja z Bogiem, a potem mogę sobie robić, co chcę. Zaczęli widzieć, jak bardzo źle postępowali, jak bardzo ranili Boże serce i zaczęli się nawracać. I wtedy Bóg powołuje wielkiego perskiego władcę Cyrusa, który wydaje dekret ułaskawienia narodu izraelskiego. Izrael może wrócić do ziemi swojej ojczystej i zaczyna budować świątynię. Bóg wtedy powołuje wielkiego króla Dawida, który sprowadza arkę. Jeszcze wcześniej sprowadza arkę po to, aby Boża obecność była w tej świątyni. Potem niewola babilońska, po raz drugi. Dzieją się rzeczy dramatyczne. Po prostu Izrael kompletnie nic się nie uczy. I wtedy, kiedy wracają po raz drugi z niewoli babilońskiej, kiedy cały Izrael buduje wielką świątynię na cześć Pana, okazuje się, że w miejscu najświętszym, tam, gdzie powinna być Arka Przymierza, Arki nie ma. Dlaczego? Dlatego, że kapłani izraelscy zabrali sekret ukrycia Arki do swojego grobu. Nie przekazali informacji, gdzie jest Arka. I możecie sobie wyobrazić, co czuli Izraelici, którzy pielgrzymowali do świątyni jerozolimskiej. Kiedy raz w roku cały naród pielgrzymował do świątyni, i wchodzili do świątyni, gdzie w najświętszym miejscu nie było najświętszego przedmiotu. W miejscu świętych, świętych nie było arki. To tak jakbyśmy przychodzili do kościoła, ale w tabernakulum nie ma Pana Jezusa. I byśmy zadawali sobie pytanie, to po co ja chodzę do tego kościoła? Czym on się różni od mojego domu? No może, że jest większy i ma więcej świętych obrazków. Ale to jest zwykły dom, tak samo jak mój. Po co mam chodzić do kościoła? Przychodzimy do kościoła, ponieważ jest tutaj sam Pan Panów i Król Królów. Realny Bóg, prawdziwy, w ciele i krwi, którego za chwilę przyjmiemy do swojego ciała. Ale Izraelici, którzy pielgrzymowali do świątyni jerozolimskiej, zadawali sobie dokładnie te same pytania. Czy Bóg, który powiedział, że będzie wysłuchiwał wszystkich naszych próśb przy Arce, jeśli Arki nie ma w świątyni, będzie wysłuchiwał naszych modlitw? Czy jest sens chodzenia wtedy do świątyni? I w tej sytuacji pojawia się Jezus Chrystus. Odkupia ludzkość na drzewie krzyża, zmartwychwstaje, wstępuje do nieba i jest zesłany Ducha Świętego. I powstają pierwsze Ewangelie. I powstaje jedna z najbardziej tajemniczych ksiąg Nowego Testamentu, Apokalipsa. Wiecie, wtedy, kiedy powstawały te księgi, nie było tak jak dzisiaj, że mamy podziały na rozdziały, na poszczególne wersy, Pismo Święte. Wtedy czytano od początku do końca. Izraelici, którzy nawracali się na chrześcijaństwo lawinowo, brali Apokalipsę w swoje ręce i dostawali odpowiedź na pytanie, które przez wiele set lat sobie zadawali. Dlaczego? Dlatego, że czytali w Apokalipsie, że w pewnym momencie historii świata otworzy się niebo i Arka Przymierza ukaże się w niebie. Bóg pokaże z nieba Arkę Przymierza. A więc ta Arka, która zaginęła gdzieś tam, daleko w niedostępnych górach, odnalazła się. Ale gdzie? W niebie. I Żydzi czytają dalej, nawróceni na chrześcijaństwo, że ta Arka to już nie jest skrzynia, w której była laska arcykapłana Aarona, 10 Bożych przykazań, które Mojżesz otrzymał na górze Synaj i manna zebrana na pustyni. Ale ta Arka to kobieta. Kobieta, która ma na sobie wieniec 12 gwiazd. A więc jest królową. Wieniec nosili w starożytności imperatorzy, cezarowie, jako symbol władzy i panowania. Ta kobieta, czytają dalej, jest otoczona przez słońce. Słońce jest symbolem boskości. Ta kobieta jest przeniknięta Bogiem. A pod stopami ma moce demoniczne. Księżyc pod jej stopami. Księżyc jest odbiciem słońca. Słońce jest symbolem Boga. Księżyc jest symbolem mocy demonicznych. A więc ta kobieta, królowa nieba i ziemi, przeniknięta boskością, miażdży pod swoimi stopami moce demoniczne. Zobaczcie, jaki niesamowity plan Boży. Jaka pedagogia, reżyseria dziejów zbawienia. Bóg pozwolił na to, aby tamta Arka zaginęła gdzieś w górach. Ona już była niepotrzebna. Dlaczego? Dlatego, że ona zapowiadała tylko pojawienie się tej najpiękniejszej Arki na świecie. Matki Boga, umiłowanej córki Boga, małżonki Boga, Maryi. To właśnie Maryja, zobaczcie, w swoim łonie nosiła Jezusa Chrystusa, arcykapłana największego, który w doskonały sposób wypełnił 10 Bożych przykazań, ustanawiając nowe, wieczne przymierze na górze Kalwarii między Bogiem a człowiekiem. I to On zostawił siebie jako mannę pokarm przez wszystkie dni aż do skończenia świata w każdym tabernakulum na całym świecie. Eucharystia, która jest pokarmem zwycięzców. Ale uważaj, ta kobieta w Apokalipsie ma też jeszcze inne charakterystyki. Apokalipsa mówi, że ona jest brzemienna i krzyczy z bólu rodzenia. To jest zdumiewające. Bo jeśli to jest Maryja, to należy zapytać, jak to? Czy Maryja jest w ciąży z Jezusem i woła i krzyczy z bólu rodzenia? Przecież ona jako niepokalana nie była podległa skutkom grzechu pierworodnego, którego jest efektem rodzenie w bólu przez każdą kobietę. Maryja była niepokalana, nie miała żadnego grzechu. Dlaczego więc krzyczy i woła z bólu rodzenia? Ona nie może być w ciąży z Jezusem. Z kim więc jest w ciąży, jeśli ta ciąża ją tak boli? I odpowiedź jest bardzo prosta. Ona jest w ciąży z Tobą i ze mną. Tak bardzo boli ją nasze wyrywanie się z jej rąk, z jej łona, aby pójść w stronę diabła, w stronę ciemności. Tak bardzo boli ją, kiedy zdradzamy Jezusa, kiedy zdradzamy Boga, kiedy wchodzimy w najgorsze grzechy, w takie grzechy, które nawet poganie nie czynią. Kiedy przychodzimy do kościoła w niedzielę, w poniedziałku, do soboty, robimy wszystko to, co niewierzący. Nie różnimy się od nich niczym. Tak samo jak oni kłamiemy, oszukujemy, kradniemy. Tak samo dla nas kasa jest najważniejsza. Tak samo toniemy w pornografii, w masturbacji. Zdradzamy mężów, zdradzamy żony, rozchodzimy się. Czym się różnimy od niewierzących? To, że w niedzielę przyjdziemy do kościółka i pobożnie rączki złożymy i powiemy, odwaliliśmy obowiązek religijny. Czym się różnimy? I to Maryję strasznie boli. Bo ona chce nas urodzić dla Boga. Każdego z nas chce urodzić dla nieba. Ale kiedy my nie chcemy i zdradzamy Boga, to powoduje to u niej tak wielki ból, że ona wręcz krzyczy z bólu. Tak ją boli bycie w ciąży z Tobą i ze mną. Ale to proroctwo, kochani, jeszcze się nie kończy. Ponieważ Apokalipsa mówi, że naprzeciwko tej kobiety, która jest królową nieba i ziemi, która jest w ciąży z Tobą, przeniknięta boskością, miażdży moce demoniczne, naprzeciwko tej kobiety pojawia się smok barwy ognia, czyli prosto z piekła, który ma też swoje charakterystyki. Ten smok ma 7 głów, 7 diademów i 10 rogów. Co one oznaczają? 7 głów to 7 grzechów głównych. 7 diademów. Diadem jest symbolem panowania. To znaczy, że te 7 grzechów głównych panuje, króluje dosłownie. A róg w starożytności był symbolem komunikacji. Liczba 10 oznacza całość Biblii. A więc to proroctwo pokazuje czas, w którym niebo pokaże Arkę Przymierza, pokaże Maryję całemu światu, która stanie do walki ze smokiem, który będzie miał moc panowania nad światem przez komunikowanie 7 grzechów głównych w taki sposób, że one będą królowały w umysłach i sercach ludzi. Kochani, jeszcze 100 lat temu to proroctwo było nie do odczytania. Było niezrozumiałe dla ludzi, którzy czytali Apokalipsę. Dzisiaj, kiedy świat stał się globalną wioską, kiedy informacja przechodzi momentalnie z jednego krańca świata na drugi, widzimy bardzo wyraźnie, że to, o czym mówi Apokalipsa, to komunikowanie na cały świat, liczba 10, na cały świat, 7 grzechów głównych w taki sposób, że one wręcz królują, kontrolują umysły ludzi, widać dzisiaj w sposób ewidentny. Zobaczcie, ile czasu spędzamy dzisiaj przed mass mediami, przed komputerem, przed internetem, przed telewizją. To nas kształtuje absolutnie. W porównaniu z tym, ile czasu dziennie spędzasz na medytacji Słowa Bożego? Powiedz, ile czasu? Przecież wielu z nas nawet codziennie nie sięga do Ewangelii, żeby ją medytować. A kilka godzin siedzisz przed telewizorem i przed internetem. To powiedz, kto kształtuje Twoje sposoby myślenia, Twoje poglądy, Twoje uczucia? Kto? Niewiasta, królowa nieba i ziemi? Czy smok, który posługuje się mass mediami, aby skontrolować całą ludzkość, skontrolować umysły wierzących, aby 7 grzechów głównych dosłownie królowało i manipulowało nami? To jest bardzo ciekawe, ponieważ Jezus z drugiej strony mówi, że przed końcem czasów Ewangelia będzie głoszona na całym świecie i wtedy nastąpi koniec. I też to proroctwo było niezrozumiałe jeszcze 100 lat temu. Dzisiaj, kiedy mass media absolutnie kontrolują wszystko na świecie, równocześnie też Ewangelia jest głoszona na całym świecie. Żyjemy, kochani, w czasach, o których opisuje nam Apokalipsa. W czasach, w których wypełniają się proroctwa Apokalipsy. Jesteśmy pokoleniem wybranym przez Boga do tego, aby być świadkami rzeczy opisanych w Apokalipsie. Apokalipsa mówi, że niebo się otworzy i Bóg pokaże Arkę, swoją Matkę, Maryję, całemu światu. Macie świadomość tego, że dzisiaj jest ponad 1000 objawień Matki Bożej na całym świecie? Kiedy bierzesz mapę świata, nie ma miejsca, w którym aktualnie nie trwają objawienia Matki Bożej. Do tego stopnia, że Kościół powołuje specjalne komisje teologiczne do zbadania tego zjawiska. Czegoś takiego nie było przez 19 wieków w historii Kościoła. Dzisiaj jest czas, kochani, w którym Bóg w sposób nieprawdopodobny pokazuje nam, że to jest czas Maryi. To jest czas, w którym ona, jako Arka Przymierza, chce dosłownie każdego z nas zgromadzić przy sobie. Wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób odpowiedzą jej: tak, chcę być przy Tobie. Ona będzie w ponadnaturalny sposób Ciebie chronić. Dzisiaj jest czas, w którym za jej przyczyną dzieją się największe cuda. Cuda dla mnie nieprawdopodobne. Słuchajcie, akcja sprzed kilku miesięcy. Chłopak, który dosłownie niknie w oczach. Lekarze nie wiedzą, co się dzieje. 14 lat. 30 prawie kilogramów schudł w ciągu 2 miesięcy. Tyle, co mogą lekarze powiedzieć, to to, że badania wykazują drastyczny spadek trombocytów. Ale nie wiedzą dlaczego. Nie potrafią określić tej choroby. A chłopak umiera. Rodzice są zrozpaczeni. Nie wiedzą, co się dzieje. Przychodzę do tej rodziny. Dramatyczna sytuacja. Ten chłopak leży na takim specjalnym krześle. Nie jest w stanie ruszyć rękami, nogami. Jest całkowicie osłabiony. Nie mówi, szepcze. Rozpoczęliśmy modlitwę. I w pewnym momencie słyszę natchnienie w swoim sercu. I pytam tego chłopaka. Powiedz mi, czy chcesz oddać swoje życie Matce Bożej? Czy chcesz być cały jej? Czy chcesz, aby ona użyła cię w potężny sposób do swojego triumfu niepokalanego serca? On dokładnie chyba nie wiedział, o co mi chodzi, ale patrzy tak na mnie i mówi, chcę. Ja mówię, dobrze. Poprowadziłem go w takiej krótkiej modlitwie oddania się Matce Bożej, całego swojego życia jej. I wtedy rozkazałem już tylko jednym zdaniem. W imieniu Jezusa Chrystusa, na rozkaz Matki Bożej, nakazuję, aby trombocyty wróciły do normy. I w ciągu 2 dni nastąpiło całkowite uzdrowienie. 3 dnia pojechał do szpitala. Lekarze chwytali się za głowę, mówią, co się stało? Dzisiaj ten chłopak rozpoczął normalnie rok szkolny. Jeszcze kilka dni temu zapisał się do klubu piłkarskiego. Gra w piłę. Zdrowy, fajny chłopak, 14 lat. Nigdy byście nie pomyśleli, widząc go, że jeszcze 2 miesiące temu umierał ten chłopczyk. Umierał na oczach całej swojej rodziny. Przychodzi do mnie dziewczyna. Wielki talent muzyczny. Śpiewaczy. Kilka jej singli jest granych w tej chwili we wszystkich radiach w Polsce. Przed nią wielka kariera. Ma fajnego menadżera, który przygotował jej wspaniały kontrakt z wytwórniami muzycznymi. Zaczęło ją coś boleć w gardle. Zaczęła jakaś dziwna narośl rosnąć. Pojechała do szpitala. Jedno, drugie, trzecie badanie. Wyrok śmierci. Rak strun głosowych. Wszystko jej się zawaliło. Przyszła do mnie zapłakana. Mówi, księże, jak to jest? Teraz u progu spełniania moich marzeń, bo zawsze marzyłam o tym, żeby śpiewać. Ja się wręcz urodziłam po to, żeby śpiewać. Kocham śpiewać. Rak strun głosowych. Co Bóg ode mnie chce? Dlaczego mi to robi? Zapytałem jej, czy chcesz wejść w pewien układ? Jaki? Czy chcesz oddać swój głos Maryi, aby to był jej głos? Twój głos, żeby był jej własnością. Żeby ona mogła zrobić z Twoim głosem, co chce. Czy chcesz, aby Twój głos był wykorzystany przez nią, aby uwielbiać jej Syna Jezusa? Czy chcesz oprócz świeckich piosenek śpiewać też o Nim? Czy chcesz oprócz świeckich piosenek ogłaszać Boże Królestwo i chwałę Maryi swoim głosem? Przez chwilę się zastanowiła i powiedziała, tak, chcę, księże. Poprowadziłem ją w krótkiej modlitwie oddania swojego głosu Matce Bożej. Dotknąłem tej narośli i nakazałem w imieniu Jezusa na rozkaz Matki Bożej, aby natychmiast zniknęła. I w ciągu 30 minut widziałem, jak ta narośl zmniejsza się i całkowicie znika. Całkowite uzdrowienie. Są zdumiewające rzeczy, które obserwuję, które doświadczam na co dzień. Dzisiaj Maryja ma nieprawdopodobną moc u tronu Bożego. Dosłownie Bóg dał jej całą swoją wszechmoc, aby ona zwyciężyła całkowicie diabła. Ona prosi tylko, abyśmy dosłownie poświęcili się jej. Całkowicie się jej oddali, konsekrowali się dla niej. Aby ona nas mogła użyć tak, jak chce, żebyśmy nie stawiali jej oporu. Dzisiaj jest wielki czas, kochani. Czas, w którym ona wypełnia proroctwa, o których mówiłem na początku. Proroctwa z Księgi Wyjścia. Że Bóg wysłucha każdą modlitwę, jeśli ona będzie zanoszona przy Arce Przymierza. Jeśli wiesz o tym już, że Arka Przymierza symbolizowała Maryję, to również jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić to, że Bóg pokazuje, iż każdą modlitwę, którą będzie zanosił przy Maryi, razem z nią, trzymając ją za rękę, każdą z tych modlitw Bóg wysłucha. Nie ma możliwości, żeby tej modlitwy nie wysłuchał, jeśli zanosisz ją przy Maryi i z Maryją. A co ona sama mówi? Jaka jest najskuteczniejsza modlitwa? We wszystkich miejscach na świecie pokazuje ten zdumiewający łańcuch i mówi: tą prostą modlitwą zmiażdżycie szatana. Wiecie, że Jan Paweł II w 1985 roku w czasie wizytacji Episkopatu Polski w Watykanie nadał różańcowi moc egzorcyzmu. Od tego momentu ta modlitwa jest egzorcyzmem. Ale też od tego momentu ta modlitwa staje się nieprawdopodobną duchową walką. I myślę, że wielu z was doświadcza tego, że za każdym razem, kiedy odmawia różaniec, nawet jeśli chcecie zacząć go odmawiać, pojawia się senność, zmęczenie, tysiące rozproszeń. Pojawiają się myśli na zasadzie, jaka to jest nudna, monotonna modlitwa. Czy ma sens ciągłe powtarzanie tego samego w kółko Macieju? To jest duchowa walka, kochani. To jest egzorcyzm. I Maryja dobrze wie, co mówi. Wiecie, że ojciec Pio odmawiał kilkaset dziennie różańców? 3 części? Odmawiał dziennie koło 700-800 różańców. Dziennie. Był jednym z największych wojowników nieba do zwalczania szatana na ziemi. Ale on się nie rozstawał z różańcem. Kilkaset różańców dziennie. Rozumiecie? Nieprawdopodobne. Cały czas modlił się na różańcu, non-stop. To jest prawdziwa, straszliwa broń dla diabła. I on wie, że jak zaczniesz to robić, to go po prostu zniszczysz. Prędzej czy później zniszczysz go. Kochani, zapraszam was na to forum. Rozpoczniemy w przyszłą sobotę. I będziemy przez 5 dni poznawać Maryję, zakochiwać się w niej i poświęcać jej swoje życie. Ale też będziemy uczyć się, jak walczyć tą bronią. Żeby ona w naszych rękach naprawdę była straszliwa dla demona. Żeby za każdym razem, kiedy chwytasz różaniec w swoje ręce, diabeł i całe piekło było przerażone. Bo będzie wiedział, że ty umiesz się na tym różańcu modlić. A trzeba się umieć na nim modlić. Tu nie chodzi tylko o klepanie paciorków. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Coś o wiele głębszego. Zapraszam was, kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.